drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas ćwiczeń duchowych, czas rekolekcji, Boży błogosławiony czas chciałem poświęcić te rozważania rekolekcyjne tajemnicy Chrztu Świętego, oczywiście ze względu na jubileusz, jaki przeżywamy w naszej ojczyźnie. Jednocześnie jest to rok święty miłosierdzia. Sakrament Chrztu Świętego, życie chrześcijańskie, wszystkie sakramenty, łaska wiary, to jest wielkie miłosierdzie, jakiego doznajemy, ponieważ każdy z sakramentów, również sakrament chrztu, w takim najogólniejszym ujęciu składa się z słowa i pewnych znaków, gestów. Chciałbym rozpocząć te nasze rozważania rekolekcyjne słowem o Słowie Bożym, o słuchaniu Słowa Bożego, medytacji, o życiu Słowem Bożym. Również wydaje mi się, że obliguje nas do zajęcia się tematem słowa patron tej społeczności parafialnej, święty Jan Chrzciciel, który określał siebie jako głos wołającego na pustyni, głos tego, który przychodzi, a który jest słowem wcielonym, słowem, które stało się ciałem. Słowo. Możemy na dwa sposoby rozważać Słowo Boże. W takim wymiarze kulturowym, który jest zapomniany, bo żyjemy w czasie kryzysu kulturowego, i wszyscy żyjemy w słowach, mówimy, posługujemy się słowami, słyszymy mnóstwo słów, dźwięków, komunikatów. Przestaje to jakoś mieć wartość dzisiaj słowo. Mówi się o kryzysie słowa, o nadużywaniu słowa. Jest tak szalenie dostępne dzisiaj słowo i chyba nigdy nie było tak poniewierane jak dzisiaj. Słowa z naszych ust spadają jak liście zeschłe jesienią z drzew. Już nie wzbijają tak wysoko, nie szybują jak ptaki, ale stają się jak śmieci często. Bardzo też zmęczeni jesteśmy nadmiarem komunikatów. Jest takie przeładowanie komunikacyjne, za dużo słowa. I możemy właśnie w tym współczesnym kryzysie, w tym zamęcie wokół słowa, możemy przestać je w ogóle doceniać i zagubić ten największy skarb Słowa Bożego. I drugi wymiar to jest wymiar teologiczny. Najpierw właśnie jeszcze zatrzymajmy się chwilkę przy tym wymiarze kulturowym. Słowo Boże zapisane w Starym i Nowym Testamencie niewątpliwie jest wielkim, jeżeli nie największym pomnikiem kultury. Pomnikiem kultury, który posiada ludzkość i uczciwy człowiek, czy to będzie naukowiec, czy człowiek prosty, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, to on właśnie to uzna. Jest to księga przetłumaczona na wszystkie języki świata, obecna we wszystkich kulturach, na wszystkich szerokościach geograficznych. Towarzyszy wszystkim narodom. Nie ma nic wspanialszego od Biblii. Tutaj chciałem przytoczyć może takie dłuższe zdania, ale bardzo piękne i prawdziwe, które pomogą nam właśnie na nowo uprzytomnić sobie, uświadomić sobie ten wymiar Słowa Bożego jako pomnika kultury. Największy przywilej ludzkości, mówi jeden z bardziej uznanych teologów żydowskich, Heschel. Biblia to największy przywilej ludzkości, tak daleko sięgająca w przyszłość, tak jednoznaczna w swych wymaganiach, pełna współczucia i zrozumienia. Nie ma księgi, która w równym stopniu głosiłaby miłość i poszanowanie życia człowieka. Żaden tekst nie zawiera bardziej wzniosłych pieśni o ludzkiej nędzy i nadziei i nigdzie nie znajdziemy tak dogłębnie przedstawionej prawdy o tym, iż człowiek potrzebuje przewodnika, a także z taką mocą ukazanej pewności jego ostatecznego odkupienia. Zapisano w niej słowa poruszające do głębi grzesznika i obietnicę podnoszącą na duchu pogrążonych w smutku i przygnębieniu. Każdy, kto szuka języka odpowiedniego do modlitwy oraz słów zdolnych wyrazić najgłębsze rozterki serca, znajdzie je w Biblii. Największy przywilej ludzkości. Nie ma nic wspanialszego od Biblii. Dlaczego Biblia przewyższa wszystko, co stworzył człowiek? Dlaczego nie ma dzieła, z którym można by ją porównać? Dlaczego nic nie jest w stanie zastąpić Biblii, a historia, której dała początek, nie ma odpowiednika? Dlaczego wszyscy szukający Boga żywego muszą się zwrócić ku jej stronicom? Połóżmy Biblię obok jakiegokolwiek prawdziwie wielkiego dzieła, będącego owocem ludzkiego geniuszu, a ujrzymy, jak topnieje jego wielkość. Biblia nie troszczy się o formę literacką, nie dba o piękno słów, to doniosłość jej praw rozświetla każdą jej stronicę. Jej wersety są tak pełne majestatu, a równocześnie tak proste, iż każdy, kto próbuje konkurować, tworzy albo komentarz do nich, albo ich karykaturę. Jest to dzieło, do którego nie sposób przymierzyć żadnej miary. Nie są jej w stanie zgłębić badacze, nie jest w stanie uchwycić jej krytyka tekstu. Inne książki można oceniać, przykładać do nich pewną miarę, porównywać. Biblię można jedynie opiewać. Zawarte w niej prawdy o nas wykraczają ponad nasze standardy. Nie ma nic wspanialszego od Biblii. Jest niewyczerpanym źródłem. Moglibyśmy długo przytaczać te pochwały. Pewien autor bardzo poczytnych książek o modlitwie, prawosławny arcybiskup Antoni Blum, opisywał swoje doświadczenie z młodości, kiedy był studentem, był młodym, pełnym takiego zapału, działaczem marksistowskim, mieszkał z rodziną, która wyemigrowała z Rosji w Paryżu i pewnego dnia przyszedł bardzo zdenerwowany z wykładów, studiował i wykładowca właśnie powiedział, że każdy kulturalny, wykształcony człowiek powinien znać Biblię, bo nie jest to właśnie problem wiary czy niewiary, ale uczestniczenia w kulturalnym doświadczeniu ludzkości. Zdenerwowany, nie mógł temu zaprzeczyć, ale już dawno temu odrzucił Boga. I poprosił swoją matkę, która zachowała wiarę, była bardzo pobożna, aby mu wskazała najkrótszą Ewangelię, by nie tracić za dużo czasu. Matka otworzyła Ewangelię świętego Marka, 16 rozdziałów tylko, i usiadł za biurkiem w swoim pokoju i zaczął czytać. I opisuje to doświadczenie w ten sposób, że w pewnym momencie stało się dla niego oczywiste, że po drugiej stronie biurka ktoś siedzi. Nikogo nie widział, ale to przekonanie było potężne. Było to oczywiste, że po drugiej stronie biurka siedzi ktoś żywy, ktoś potężny, bardzo miłosierny, bardzo dobry. I że tym kimś jest Jezus, o którym czyta w Ewangelii. I pisze, że to przekonanie było tak potężne, że po prostu uwierzył w Boga. jednym momencie, w jednej chwili stał się człowiekiem wierzącym i pisze, że nigdy to przekonanie, to doświadczenie go nie opuściło. Całe życie do śmierci towarzyszyło mu to doświadczenie obecności Jezusa. Cud, łaska. Przyjął święcenia kapłańskie, złożył śluby zakonne, wreszcie został biskupem, później arcybiskupem, autorem bardzo poczytnych dzieł o modlitwie. Pod koniec życia mieszkał w Londynie i u drzwi jego mieszkania ustawiała się kolejka. Wiele tysięcy osób chciało się z nim spotkać, aby posłuchać o życiu duchowym, o modlitwie. To jest bardzo ważny aspekt spojrzenia na Biblię jako na największy nasz przywilej, największe dzieło współpracy człowieka z Bogiem, jakie powstało na ziemi. I bardzo często ludzie tłumaczą się, że są poszukujący, albo że mają kłopoty z wiarą, że są ludźmi niewierzącymi. Każdy, kto spośród nas właśnie zasługuje na miano, zaszczytne miano człowieka i uważa, że jest osobą wykształconą, umie czytać i pisać, jest jakby zobowiązany do tego, aby poznać właśnie tę najcudowniejszą księgę, jaką posiada ludzkość. To jest bardzo ważne w naszym osobistym podejściu w różnych rozmowach. A co w wymiarze teologicznym, w wymiarze wiary? Co mówi Biblia o sobie samej? Co Słowo Boże mówi o sobie? Okazuje się, kiedy uważnie czytamy Ewangelię, że sam Jezus naucza o Słowie. Najpierw kuszony na pustyni, aby zamienił kamienie, skały w chleb i się posilił, bo ma taką moc przecież. Mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus nazywa Słowo Boże chlebem, pokarmem. Właśnie nie jakimś pokarmem takim świątecznym, wyjątkowym, ekskluzywnym, ale ten chleb powszedni, codzienny. I musimy karmić się tym właśnie duchowym chlebem, który dał nam Bóg. I inaczej grozi nam anemia ducha. Wielu z nas właśnie skarży się dzisiaj, że doświadczamy jakiejś słabości, czegoś nam brak, jest nam niedobrze, może jakieś pustki. Niektórzy nazywają to właśnie duchowym głodem. A to właśnie dlatego, że nie przyjmujemy albo zbyt mało przyjmujemy tego duchowego chleba, chleba Słowa Bożego. Nasze nawrócenie wielkopostne to na pewno jest powrót do takiej dobrej duchowej diety, by dobrze odżywiać swoją duszę, karmić się Słowem Bożym. Jeżeli chcesz poprawić swoje samopoczucie duchowe, chcesz poprawić swoją kondycję duchową, również fizyczną, bo człowiek jest jednością ducha i ciała. Jeżeli chcesz właśnie czuć się lepiej, więcej pokoju, więcej radości, nawet szczęścia w swoim życiu, a do tego jesteśmy powołani oczywiście, to trzeba po prostu lepiej się odżywiać duchowo, duchowa dieta. I Słowo Boże po prostu musi zagościć w naszych domach, na naszych stołach i w naszych dłoniach jako lektura. Taka powszednia, nieodświętna. Chleb, to jest chleb. Dalej mówi Chrystus o urządzeniu życia, o planowaniu życia ludzkiego, które jest jak budowa, jak architektura, budowa domu. Mówi o budowie domu na skalę albo na piasku. Mówi, człowiek, który słucha mojego słowa i wypełnia je, jest podobny do człowieka, który zbudował dom na skalę. Przyszły burze, wichry, duże nieszczęścia uderzyły w ten dom, ale on ostał się, nie runął, dlatego że zbudowany był na skalę. Ale są też ludzie, mówi Jezus, którzy budują na piachach. Przychodzą wichry, burze, uderzają i rozlatuje się taki dom, a jego upadek jest wielki. Słowo Boże jest nam nieodzowne według Jezusa, aby nasze życie było stabilne, abyśmy byli silni. I Jezus mówi, że zawsze przyjdą te burze, przyjdą te wichry. Takie jest życie. To jest część życia, te różne nieszczęścia i przeciwności. Nie przeszkoda w życiu, część życia. I to przyjdzie, ale mamy być na to przygotowani przez dobre zakotwiczenie, przez fundament taki skalisty. I tym fundamentem, tą skałą jest Słowo Boże. Tak wielu ludzi jest dzisiaj niezakorzenionych, wyalienowanych. Nie mają fundamentu. I to jest tylko kwestia czasu. Wyrok już jest wydany. Kwestia czasu, kiedy upadnie taki człowiek, a upadek jego będzie wielki. Więc Słowo Boże jest skałą. Śpiewamy często, jest skałą dla moich stóp. Nie chodzimy po jakimś grząskim bagnie czy ruchomych piaskach, ale Słowo Boże. Wreszcie opowiada Jezus przypowieść o siewcy, że życie to jest dobry zasiew, życie to jest dobra lokata kapitału, życie to jest dobra inwestycja. I tym, co się zasiewa, jest Słowo Boże, jest nauka Boża, Boża prawda zawarta w słowach Starego i Nowego Testamentu. I jeżeli nasze życie jest zakwaszczone albo jałowe, czujemy, że nasze serca są pustynią, nasze życie jest pustynią, a może słaby zasiew, może nie siejemy, może siejemy zło. Ludzie dzisiaj się tłumaczą, ach, nie mam czasu czytać, medytować, nie mam czasu na modlitwę. Ale wertujemy te kolorowe gazety, telewizor zjada ten czas, różne tam media inne. No i mnóstwo właśnie niepotrzebnych rzeczy, które robimy. Musimy się zbuntować. Dzisiaj człowiek, żeby żyć w sposób zdrowy i szczęśliwy, musi być buntownikiem. Żeby zbuntować się, bo tyle rzeczy jest niepotrzebnych, które są nam narzucane. Słowo Boże to jest zasiew, to jest dobra inwestycja. Co człowiek sieje, mówi święty Paweł apostoł, to będzie żął. Więc trzeba tego dobrego zasiewu w naszym życiu. Dobry zasiew. Jezus mówi, że Słowo Boże jest gwarantem naszej przyjacielskiej, więcej niż przyjacielskiej, takiej pokrewnej więzi z Bogiem. Mówi Jezus, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w życie. Jesteście moimi przyjaciółmi, bo wam wszystko powiedziałem o moim Ojcu. Więc kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy oddajemy się lekturze Słowa Bożego, 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, to jest tak niewiele, a to wszystko może zmienić w naszym życiu. Stajemy się przyjaciółmi Jezusa. Nie byle kogo, nie kogokolwiek. Przyjaciółmi Jezusa. Czy słyszymy, jak to brzmi? Moim przyjacielem jest Jezus. Jestem przyjacielem Chrystusa. To się przez Słowo Boże. Bo tego, kogo się lubi, kogo się ceni, kogo mienię moim przyjacielem, to ja go słucham, ja go szanuję, ja pamiętam nie tylko każde jego słowo, każdy jego gest. Święty Jan Chrzciciel nazwał siebie przyjacielem oblubieńca. Przyjaciel oblubieńca stoi i słucha i doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Najwyższa radość. Słowo Boże dla duszy ludzkiej jest najwyższą radością. Kiedy trafi na taki duchowy nerw nas, to doświadczamy tej radości na głos właśnie Boży. Czyni nas krewnymi Jezusa. Jesteśmy matkami, braćmi i siostrami Jezusa. Jak to zmienia wizję życia. Jak to zmienia naszą kondycję. Również nasze samopoczucie. Sens życia, smak życia. Słowo Boże. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są moimi przyjaciółmi, moją matką, moimi braćmi. Wreszcie Słowo Boże oczyszcza. Jezus mówi do apostołów, wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. Jakże bardzo często czujemy się brudni, zbrukani, no bo propaganda, bo kłamstwo, bo oszczerstwa, bo tyle tej plotki, bo tyle tych słów niosących zniszczenie, słów rażących, tych środków masowego rażenia, tej propagandy, która walcuje człowieka. Iluż z nas doświadczyło w życiu takiego zniszczenia przez plotkę, przez kłamstwo, przez jakieś zahukanie właśnie słowem. I dostajemy lekarstwo. Bóg o tym wie. Bóg to wszystko widzi. Wszystko jest zapisane. I dostajemy lekarstwo. Właśnie Słowo Boże jest lekarstwem. Ono nas oczyszcza. Niektórzy ludzie biegają za jakimiś terapiami oczyszczającymi. Może to i dobrze. Dostaliśmy Słowo Boże, które właśnie nas oczyszcza. Psalmista mówi, i bardzo często to w Kościele śpiewamy, że Słowo Twoje jest lampą u moich stóp i światłem na mojej drodze. Tak, dzisiaj ludzkość pogrążona jest w mroku, w ciemnościach. Coraz bardziej kotłują się te ciemności. Mrok spowija ludy. To, co dzieje się na zachód od Odry. Jakież mroki, jakie ciemności gromadzą się nad Europą. Przede wszystkim dlatego, mówią mądrzy ludzie, że Zachód wyparł się Chrystusa, że wyrzucono Ewangelię, że ludzie nie słuchają Słowa Bożego, nie modlą się, opustoszały kościoły, nawet burzy się te kościoły. Trzeba wrócić do Ewangelii i ten mrok może rozproszyć tylko światło Słowa Bożego. I żeby mroki nie pożerały i nie paraliżowały naszej duszy, to trzeba właśnie latarni, trzeba światła, trzeba tej lampy Słowa Bożego. Święty Piotr Apostoł mówi, że trzeba, żebyśmy trwali przy tym Słowie Bożym jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach. Rozproszyć te mroki depresji. To jest prawdziwa epidemia dzisiaj na świecie, to jest depresja. Kwitnie biznes terapeutyczny, bo tak wielu ludzi doświadcza depresji, różnych nerwic. Potrzeba światła Słowa Bożego. Słowo Boże jest jak recepta. Ktoś mówi, ja nie rozumiem. Recepty też nie rozumiemy. Bardzo często nawet nie wiemy, co tam właśnie lekarz napisał, ale idziemy z ufnością do apteki, kupujemy i spożywamy te lekarstwa. I Słowo Boże jest też instrukcją obsługi. Kupujemy tak wiele sprzętów dzisiaj, różnych urządzeń, często bardzo skomplikowanych, drogich. Zawsze dostajemy książkę, instrukcję obsługi. Musimy się z nią zapoznać. I wyobraźmy sobie to, że człowiek, który jest najbardziej skomplikowanym zjawiskiem tutaj we wszechświecie, też ma instrukcję obsługi. No bo jest taki strasznie trudny, brzydko mówiąc, w obsłudze. We wzajemnym współżyciu, w relacjach. Człowiek jest trudny. Sam dla siebie jestem bardzo trudnym obiektem właśnie relacji. I niemożliwe jest, żeby konstruktor, ten, kto stworzył człowieka, kto go wymyślił i zrobił, nie dał instrukcji obsługi. Otóż dał. Właśnie spójrzmy na Biblię jako instrukcję obsługi tego najtrudniejszego i najpiękniejszego zjawiska pod słońcem, jakim jest człowiek. Muszę kończyć, bo czas nam ucieka, ale chciałem Was prosić, żebyśmy spróbowali wspólnie teraz ożywić naszą duchową wrażliwość poprzez wspólne wyrecytowanie kilku wersetów z Pisma Świętego o Piśmie Świętym, żeby wybrzmiały te wersety Słowa Bożego w nas. Bardzo, ja będę mówił pierwszy i poproszę Was o głośne, odważne powtórzenie tych słów. Kto jest Boga, słów Bożych słucha. Niech mi się stanie według słowa Twego. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Trzymajcie się mocno słowa życia. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bardzo. bardzo, bardzo dziękuję. Prośba moja taka, abyśmy właśnie więcej czytali Słowa Bożego, szczególnie w tych dniach rekolekcyjnych. Zarezerwujmy właśnie nieco czasu, aby to Słowo Boże nas prowadziło właśnie w tym czasie błogosławieństwa i łaski, jakim jest czas rekolekcji. Amen.